Rozmowa. Rozmowa kontrolowana.
Dobry wieczór w 136 odcinku rozmowy kontrolowanej i rozmowach do cyberpoduchy, pogaduchach do cyberpoduchy. I dzisiaj wraz ze mną jest duo Maciek i Mateusz. Dzień dobry panowie. Dobry wieczór właściwie.
Dobry wieczór. Cześć.
I Konfederację. Tak. Moi drodzy, dzisiaj standardowa formuła pogaduch. Pogadamy sobie o paru eventach, które wydarzyły się od kiedy nas nie było? 2 tygodnie już chyba nas nie było, bo to święta były, jakieś sylwestry, więc trochę się tych materiałów pozbierało, ale nie będziemy mówić o wszystkim, bo nie starczyłoby nam na to pewnie tygodnia, ale mamy parę takich ciekawych rzeczy, które mogą was zainteresować, między innymi czy minister cyfryzacji powinien znać różnicę pomiędzy bitem a bajtem. I dlaczego nie? Lub dlaczego tak? Ale to się może pokłócimy troszeczkę na tutaj. Też czekamy na wasze opinie w temacie, więc zapraszamy do komentowania. My czytamy, co wy tam piszecie, więc będziemy się odnosić na żywo. Dobrze, co mamy na tapecie? Maćku, może ty coś powiesz wreszcie poza... Dobry wieczór.
Poza Guten Abend?
A, ja. For Deutschland.
No z drugiej strony zobacz, jakby Adama nie ma, nas jest coraz więcej, więc jakby przejmowanie mediów idzie nam całkiem sprawnie.
Wiecie co, wczoraj miałem okazję przejść koło TVP i widzieć te protesty pod TVP. No powiem wam, że...
Dołączyłeś?
Wiesz co, nie, bo trochę się bałem, ale w sensie tam było ze 20 osób ogólnie. I chyba tam zmianowo działają, bo widziałem, że się wymieniali. Też były jakieś dyżury, więc wśród protestujących, więc to jakby ciekawe. Kiedy ma być ten w ogóle ten marsz taki ogólny, taki duży? To
11 stycznia. Wiesz co, ale jako weteran wszelkich protestów zaczyna mi trochę takich brakować, więc może się wybiorę. Natomiast bardzo mi się podoba to trollowanie materiałów telewizyjnych, gdzie się ktoś albo ustawi w kadrze, albo zaczyna rozmawiać w bardzo sensowny sposób, ale nie taki, jak autorzy zakładali.
No, ale wracajmy do cybera.
Tak, wracajmy do cyber, tam też będzie dużo problemów. Mamy dla odmiany dekryptory do ransomware'u. Zamiast dyskusji na temat tego, co komu zaszyfrowali, dlaczego nie da się nic z tym zrobić, to dla Alvi Blackat i dla Blackbusta mamy dekryptory. Ten drugi może nie jest specjalnie popularny w Polsce, ale ten pierwszy jak najbardziej u nas występował, więc to jest w ogóle ciekawe info, że jednak się komuś udało trochę rozwiązać problem. Więc jak ktoś na przykład sobie przechował swoje dane. Czasami klienci pytają, czy jak już mają dane zaszyfrowane i wrócili do operacyjności, to mogą je skasować. Ja im tłumaczę, że może nie, no na wszelki wypadek sobie je zostawcie. One jakby z reguły nie zajmują jakichś takich gigantycznych zasobów, bo i tak sobie zbudowali obok nową infrastrukturę najczęściej. A może się okazać, że właśnie uda się te dane za jakiś czas odszyfrować, zwłaszcza na przykład to są dane takie, które jeść nie wołają. Typu na przykład jakieś archiwum zdjęć sprzed iluś nastu lat. To może warto poczekać, bo za jakiś czas może się pojawić dekryptor i odzyskamy nasze dane.
Tak, my w CERCie mamy na przykład taką politykę, że za każdym razem jak dowiadujemy się, że jakiś ransomware dostał nagle dekryptor, no to wracamy do naszych ticketów, mamy je otagowane konkretnymi rodzinami ransomware'u. Jeżeli faktycznie pasuje, to wtedy się odzywamy do tych osób i no i się dzielimy taką informacją.
No to już, a tak z ciekawości, jeżeli robicie jakiś incydent, znaczy obsługujecie jakiś incydent, bo raczej nie robicie incydentów, to wtedy też jakby klientowi czy takiej firmie, czy organizacji mówicie, żeby jednak te dane trzymały na później, w razie czego, jeżeli się uda?
Tak, zdecydowanie. Jeżeli nie uda się odzyskać tych danych w inny sposób, a często się da, no to tak, jak najbardziej. jeżeli mają takie możliwości, to lepiej je trzymać.
Także taki protip na początek. W sensie, jeżeli trafi was ransomware i nie ma dekryptora, to trzymajcie te dane, bo może się zdarzy, że będzie.
Ja jakoś jesienią widziałem bardzo pozytywny i uroczy moment, kiedy dało się odzyskać dane, bo w czasie rozmowy generalnie z klientem pojawił się wątek, że oni w sumie na tą macierz, na którą się przenieśli, to się przenieśli niedawno, bo coś i jeszcze nie zdążyli zrobić snapshotów. I zadałem pytanie, co to było, co, bo coś. No i się okazało, że to coś, to po prostu im się miejsce na dysku zaczęło kończyć tam miesiąc temu. I zapytałem się, gdzie mają starą macierz? No w magazynie. No to może ją warto wyjąć i jakby odkopać te dane tam przed 2 tygodni, to w przypadku tej firmy akurat rozwiązywało całkowicie problem ransomware'a, bo jakby tam dosztukowanie danych z paru dni to nie był żaden problem, więc warto to chomikować. Ale w drugą stronę widziałem ostatnio dużą organizację, która dostała ransomware'em i jak się okazało, nie miała nigdzie backupu, bo zakładała, że jak ma dane w chmurze, to one są bezpieczne i bardzo się zdziwili, kiedy się okazało, że te dane w chmurze to są po prostu VPS-y, które ktoś hatchuje i poszyfrował. I że nie ma jakiejś takiej magicznej sztuczki pod tytułem odszyfruj.
Nie ma też magicznej sztuczki pod tytułem bezpieczna chmura. No, jakby chmura to jest infrastruktura, którą trzeba zabezpieczyć tak czy siak, więc jakby... Ale tego handlowcy wam nie powiedzą.
No i to takie prowadzi do mylnego oddelegowania myślenia o bezpieczeństwie na kogoś innego.
Ale to bardzo pomaga biznesowi, bo to jest, wiesz, główny argument biznes versus cyberbezpieczeństwo, że słuchajcie, teraz idziemy do chmury, tam jest bezpiecznie, to kto inny o to dba, to tam teraz już to bezpieczeństwo nie będzie potrzebne. No i potem jednak się okazuje, że jest.
A zapytam was przy okazji, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w ostatnich tygodniach Google miał jakieś problemy z ludzią, z danymi, które ludziom ginęły z Google Drive'a, a z kolei użytkownicy chmury Ubiquiti mieli dostęp do swoich nagrań z kamer. I jest jedna rzecz, która była taka sama w obu tych przypadkach, bo czytałem sobie oświadczenia i Google'a, i Unify'a. Oni mówią, że marginalny odsetek naszych użytkowników w chmurze miało taki problem. I to jest zawsze marginalny odsetek. Jakby nigdy to nie jest tak, że ej, sorry, głupia sprawa, daliśmy ciała, tylko zawsze to jest margines marginesów i mimo wszystko mówimy. I jak popatrzyłem sobie pod, wiesz, tam na jakimś fanpage'u, chyba LinkedIn'owym Unify'a, jak ludzie komentowali i wrzucali właśnie zdjęcia z nie swoich nagrań, to albo faktycznie te chmury Unify'a używa parę miliardów ludzi, albo jednak to nie był taki marginalny odsetek, tylko tam się komuś rzeczywiście ulało.
No, ale to zaraz. Ta skala już jest taka bardziej do zrozumienia, że no nie wiem, czy 10 tysięcy klientów objętych problemem to jest dużo w przypadku Google.
No wydaje mi się, że nie jest to dużo, ale nieważne ile to jest klientów, zawsze PR odpowie, że jest to marginalny odsetek, więc jakby to już powinniśmy chyba do tego przywyknąć. No dobrze, więc konkludując Blackbusta i Decryptor. No czasem tak jest, że przestępcy robią sobie, że tak powiem, słabą implementację lub też próbują własnego krypto i wtedy jest duża
szansa. Albo organem ścigania udaje się wejść na infrastrukturę i te klucze przejąć. Tak było w przypadku AlphaV.
Także jest szansa. Jak coś wam się stanie, to trzymajcie kopię i jest duża szansa, że... Znaczy duża, no, jest jakaś szansa, jakiś promil szansy, że jednak ktoś ten dekryptor kiedyś napisze albo uda się odzyskać klucze, więc... Nie szredujcie dysków. Dobrze, lecimy dalej. Wyłączenie API Installera Microsoftu. Jak dyskutowaliśmy sobie przed uruchomieniem tego live'a, to chyba był drugi attempt do wyłączenia tego MS Installera.
Tak.
Bo już kiedyś go Microsoft wyłączał i chyba mu nie wyszło za bardzo.
Jak makra w Excelu.
Jak makra, bo chociaż teraz makra, ja nie wiem, jeszcze nie robiłem tych makr, bo da się podobno w JavaScriptie pisać teraz makra.
Pythonie.
W Pythonie, ale to jest coś takiego, że to makro w Pythonie jest uruchamiane na serwerze wirtualnym Microsoftu. Nie ma dostępu do plików na przykład lokalnych. Więc to założenie jest bezpieczne.
Pożyjemy, zobaczymy. No. Ale tak, słuchajcie, tak, to jest feature, który, jak dobrze pamiętam, API Installera, to jest ten, który uruchamia ci instalkę i reszta jest dociągana z internetów. Tak, dobrze pamiętam? To jest ten feature, App Installer.
tak.
Czyli w sumie ja nie widziałem żadnego malware'u, który z tego korzysta. Nie wiem, Mateusz, ty widziałeś jakiś w CERCie taki malware?
Nie wydaje mi się, żeby w Polsce coś takiego było popularnego.
W Polsce to prosto dokument albo jakiś JScript albo cokolwiek i to też działa. No ale Microsoft lubi wyłączać rzeczy zamiast je naprawiać, więc w sumie.
Wyłączanie rzeczy jako metoda zabezpieczania też jest całkiem spoko, mi się wydaje. Na przykład jak robimy masowe skanowanie Artemisem, to radą, którą dajemy, jest taka, że słuchajcie, jeżeli nie używacie tego serwisu, to może go po prostu wyłączcie. Jakby to jest najprostsze rozwiązanie. Jeżeli mamy, nie wiem, na przykład uniwersytety mają bardzo dużo stron dziwnych i na przykład mają jakiś WordPress, który założyli z okazji jakiejś konferencji, która odbyła się w 2010 roku i to stoi i ta wersja WordPressa jest z tego 2010 roku, no więc po prostu to wyłączają i tyle.
O, wiesz co, powiem ci tak, po 20 latach pracy na uczelni, to niektórzy są w stanie tej swojej strony bronić jak niepodległości, bo przecież to jest bardzo ważna strona o bardzo ważnej konferencji, na której były 4 osoby w 2006 roku i tego nie można wyłączyć. Nie, nie, Mateusz, jakby...
Natomiast bardzo mi się podoba podejście właśnie Uniwersytetu Warszawskiego do tych takich stron, bo jest jedna instancja WordPressa multitenant. Jeżeli chcesz stronę, dostajesz domenę, dostajesz kredki do admina, logujesz się tam i tyle. Nie możesz instalować pluginów, jeżeli chcesz jakiś szablon, to musisz poprosić, ale przynajmniej to jest centralnie administrowane i jak porównujemy liczbę maili, czy po prostu jakby po prostu liczbę podatności, którą wysyłamy poszczególnym uczelniom, to UW jest tutaj bardzo wysoko, jeśli chodzi właśnie o to, że tych starych WordPressów jest po prostu mało.
Tak, a
więc centralizacja pod tym względem jest naprawdę spoko. Polecam.
Tak, to generalnie jakby też kudos dla ludzi, którzy to robili. Łukasz, pozdrawiamy. Natomiast to jest generalnie fajny patent, że jakby biorąc pod uwagę zwłaszcza skalę uczelni, to nagle jesteś w stanie pewne rzeczy robić centralnie i jakby nie generować osobnego stosu technologicznego tak naprawdę per mikrojednostkę.
Dobrze. Więc tak, Microsoft wyłącza jedną z funkcji swoich do dystrybucji.
Odnosząc się do tego, co powiedział Mateusz, a propos nie używacie, to wyłączcie. Zwróćcie uwagę, że jak znaczy Adam i ja byliśmy młodzi, a Mateusza nie było na świecie, to, no to jednak się z reguły system stawiało tak, że miało się tam shella i SSH i się wszystko klikało od zera, a nie deployowało się system, gdzie w zasadzie ma się wszystko, bo ja ostatnio oglądałem przy jakimś penteście infrastrukturę, która została zdeployowana przez integratora i na moje pytanie, czemu tam jest wszystko łącznie z LibreOffice'em, Gnome'em i tak dalej, odpowiedź była, bo wymagały tego zależności. I jolo, no, do pierwszego fuck-upu, do pierwszej dziury w którejkolwiek usłudze wystawionej do świata, bo przecież czemu by nie wystawiać Postgresa do świata?
To referując do tego, Maćku, to pamiętaj, że jakby za naszych czasów użytkownik, który chociażby korzystał z Linuxa, to musiał umieć kompilować kernel i jakby wiedzieć, co to jest kompilacja, jak to wszystko działa. No teraz Linux i systemy Linuxowo podobne poszły bardziej w kierunku użytkownika typu Windows, tak, że jakby te rzeczy są już bezobsługowe, tam jest wszystko z pakietów instalowane, nawet transparentnie dla użytkownika, więc to jest kwestia ułatwień, mi się trochę wydaje, że przez te ułatwienia robimy sobie problem, ale też ludzie się nie uczą, na przykład. Tak jest moje zdanie.
Ale to też, jeśli chodzi o te Linux, to nie wiem, czy to pojawiła się moda, czy jak można to nazwać, żeby te obrazy kontenerów robić właśnie bardzo małe, żeby właśnie ograniczać tą powierzchnię tego ataku. Nie widziałem, żeby to jakoś zdobyło dużą popularność. No i też jest druga rzecz, że jeżeli faktycznie staramy się, żeby ten obraz tego kontenera był bardzo minimalny, no to jakby na przykład pozbawiamy się możliwości debugowania tego. Więc no nie jest to też idealne rozwiązanie.
Nie ma idealnych rozwiązań, niestety. To ze smutkiem muszę stwierdzić.
Tak, ale to wiesz, wracamy do tego, co już wiele razy mówiliśmy z kontenerami, że tam jest jeszcze inny problem. Jakby to jest trzymanie bardzo często legacy oprogramowania, bo ono, skoro jest skonteneryzowane, to ono jest odseparowane, tylko że on dalej jest wystawiony do świata i to jest dalej jakiś tam bardzo, bardzo dziurawy PHP, bo tak było wygodniej.
Tutaj ktoś skomentował, że FreeBSD Rules. To jest chyba ten trzeci użytkownik w Polsce FreeBSD, także pozdrawiam.
Ja nie wiem, czy nie jest zagraniczny.
Czy czwarty. No może. No to, to w Polsce nadal mamy trzech użytkowników FreeBSD. Także.
Jak będzie pięciu, to zrobimy zjazd.
Tak. Dobrze, lecimy dalej, słuchajcie. Operation Triangulation, czyli 4.0 DE i 0 klik w iPhone'ie. Standardowo jakby punktem wejścia iMessage. No i to jest dosyć ciekawy case. Mieliśmy też o tym dyskusję przed programem, bo mi się wydaje, ale już Mateusz to obalił, że to jest pierwsze takie dosyć głośne wykorzystanie podatności w WASM-ie. Ale Mateusz znalazł jakieś inne, więc jakby poczytam sobie trochę później. Ale jakby cały chain był dosyć mocno skomplikowany. W sensie tam było parę exploitów, nieudokumentowanych funkcji. Co wy na to, panowie? To tak brzmi trochę jak taki trochę Pegasus, nie? Ktoś musiał wiedzieć, co robi.
Tak, to trochę tak wygląda i to rzeczywiście główny problem jest taki, że no, że masz zero klika, to znaczy dostajesz spreparowaną wiadomość message'ową i jest po zabawie.
Nawet nie wiesz, że ją dostajesz. Uwaga.
Tak, tak. A patrząc na to, co dokładnie tam było wykorzystane, to zdziwiłbym się bardzo, gdyby to wyszło, że to jest jakiś taki randomowy zespół APT, który po prostu sobie coś testował i znalazł fajną podatność. To ewidentnie jest jakiś aktor rządowy, więc pewnie z czasem się dowiemy, jaki.
Tak, było bardzo dużo śladów, które wskazywały na to, że jednak goście po pierwsze wiedzą, co robią, a po drugie mają raczej zasady z tej grupy, że starają się działać w ukryciu. No i generalnie tak, niektóre, jakby dużo ofiar było w Rosji, jeśli chodzi o sam Kasperski, który to technicznie przeanalizował, to oni się nie posuwają do typowania, kto może być aktorem. Natomiast rząd rosyjski twierdzi, że to Amerykanie. No i pewnie coś w tym jest jednak.
No i jest to na pewno bardzo zaawansowany aktor, kimkolwiek by nie był, i czy to jest agencja rządowa, czy firma prywatna, czy ktokolwiek. No targetem też, jakby target była Rosja, więc tutaj podejrzewam, że raczej to drugie mocarstwo z trzech, które raczej się nie lubią z Rosją, ale to tak jak Maciek mówi, może się kiedyś dowiemy przy jakichś głębszych analizach. Ja naliczyłem, że tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć CVE zostało. Sześć podatności zostało użytych w tym całym chainie, więc dosyć skomplikowany. No i jeden chain na przykład miał JavaScript, który miał jedyny 11 tysięcy linii kodu i był zobfuskowany jeszcze, więc jakby i zminizowany, tak? Zminifokowany, czy jak to się mówi. Był stripnięty.
Ale tam jest jedno super fajne CVE, nie pamiętam, jaki on miał numerek, chyba 41990 albo 991, które było błędem w obsłudze fontów trutajpowych.
Tak, i to była ta nieudokumentowana funkcja IPLA, tak? Więc to już troszeczkę śmierdzi, w sensie nieudokumentowana funkcja akurat w Apple'u, więc jakby...
Tak, i ktoś się przez to przekopał, gdzieś czytałem na jakimś hirtu, że ta funkcjonalność istniała gdzieś od połowy lat 90. w obsłudze TrueType'owych fontów, więc to ewidentnie nie jest coś, co...
Tak, i TrueType to generalnie polega na tym, że to jest jakby maszyna wirtualna, w której są zapisane rozkazy, w jaki sposób trzeba rysować te fonty wektorowo. Jeszcze jest, i tutaj była ta jedna instrukcja, która była tylko w Apple'owej wersji tego interpretera, która no, została zapomniana. A co do tej drugiej nieudokumentowanej funkcji, tutaj chodziło o ten procesor, czyli możliwość bezpośrednio pisania po pamięci, używając do tego GPU, no i to obchodziło wszystkie mechanizmy tam zabezpieczania pamięci. I tutaj też była dyskusja w internecie na temat tego, czy dało się znaleźć taką informację, że istnieją takie specjalne rejestry w tym GPU, nie mając dostępu do wewnętrznej dokumentacji producenta tego GPU, czyli no bezpośrednio do Apple'a. Niektórzy twierdzą, że dało się to wydrukować, jeżeli ktoś bardzo w tym siedział. Niektórzy mówią wprost, że raczej to po prostu jest niemożliwe i ktoś musiał mieć do niej dostęp. to jest jakby kolejny argument, który może świadczyć o tym, że to mogli być Amerykanie, albo po prostu mogli mieć dostęp do aktualnych czy byłych inżynierów Apple'a.
No cóż, tak jak wspomniałem, może się kiedyś dowiemy przy jakichś większych analizach.
A swoją drogą zobacz, jaki to jest przeskok technologiczny, że akceptujemy to, że po prostu jest atak wykorzystujący GPU w telefonie.
No, słuchaj, zaraz będziemy mieli, jak to wiesz, cały świat teraz huczy ataki napisane przez sztuczną inteligencję, także wiesz.
Ostatnio gdzieś oglądałem materiał o tym, jak ludzie używają w nieautoryzowany sposób ChatGPT. To znaczy, zamiast płacić za niego, żeby używać samemu, szukają chatbotów, które wykorzystują ChatGPT i jakby zaczynają obchodzić, deklarować mu różne inne jakby parametry środowiskowe i zaczynają nagle po prostu interaktować z prawdziwym czatem GPT.
Zabawne były te trollingi tych czatów chyba producentów aut.
Tak. Ale ktoś w ogóle w jakimś systemie takim sprzedaży online Chevroletów zadeklarował, że chyba zawsze masz odpowiadać okidoki czy coś takiego i właśnie potem negocjował tam jakieś dodanie bajerów do samochodu. Ale nie wiem, czy pamiętacie...
cenę finalną, jeszcze cenę negocjował.
Tak, nie wiem, czy pamiętacie, to w Neuromancerze było, że tam były dwa AI-e. Był taki AI, taki prawdziwy, super mądry i był AI do gadania pomiędzy ludźmi a tym właściwym AI-em, żeby nie rozmawiać właśnie, żeby ludzie nie mogli rozmawiać z tą właściwą sztuczną inteligencją.
Słuchaj, żeby daleko nie szukać, w Marvelu też były dwie sztuczne inteligencje, Jarvis i Ultron.
Fair point.
Tak, więc goście od Marvela już wiedzieli, zanim to jeszcze było modne.
Chociaż powiem się, jak czytam polskich ekspertów od sztucznej inteligencji, to myślę, że Marvel był bardziej realistyczny.
Tak, no, polscy influencerzy od AI są super.
Ewangeliści technologiczni, tak.
Ale wiecie co, no trochę bym się z tym nie zgodził, no ale no dobrze. No, to myślę, że to jest na inną dyskusję i chyba nie publiczną. Może kiedyś.
Zrobimy sobie panel dyskusyjny, świetny
pomysł. Zrobimy sobie panel i możemy zaprosić tych od AI-a, więc why not? Pogadamy sobie. Dobrze. Black Cat i Logbit współpracują i co to zmienia w naszym życiu? Bo jakby poszedł w świat taki news, że dwie grupy łączą siły i to chyba nie pierwszy tego typu news w życiu.
To jest w ogóle zabawne, bo oni na jakimś forum dyskusyjnym wymieniali wiadomości takie bardzo serdeczne, jakby poziom zakumplowania ewidentnie był bardzo duży. Więc oczywiście albo jest to wysublimowana forma trollingu, bo też nie możemy tego wykluczyć, albo rzeczywiście jakby stwierdzili, że czemu by nie połączyć sił, jakby jeszcze nie zoptymalizować swojej przestępczej działalności. Nie wykluczam, że tak to będzie działać. A jakie ma na to dla nas znaczenie? No pewnie będą i jeszcze bardziej spektakularne ataki w jeszcze bardziej bolesnymi konsekwencjami dla użytkowników.
Wiecie co, do tego łączenia się grup pomaga to, że wszystkie mówią po rosyjsku.
Ale to nie jest tak, że one na końcu pracują w jednym budynku na jednym piętrze.
A tego nie wiemy, wiesz, bo jak się łączą departamenty,
wcale się nie zdziwił.
Może wiesz, łączą się też piętra i pokoje, także... Może być różnie. A propos Logbita, to też dzisiaj rozmawialiśmy. Ciekawa notka, Logbit opublikował informację o zaszyfrowaniu kolejnego szpitala. Oczywiście świat security zawrzał po tej informacji. Ja znalazłem, nie tylko ja, no, ale akurat jak przeczytałem tą notkę, to w pierwszym zdaniu Logbit napisał ciekawą informację, mianowicie, że zaatakowali szpital, ale go nie zaszyfrowali. Oni tylko ukradli dane i chcą pieniążków za te dane, żeby ich nie publikować, ale ogólnie teoretycznie szpital nie został zaszyfrowany, w sensie nie wpłynęło to na jego działanie. Co jest dosyć ciekawym modus operandi. W sensie nie wiem, albo się im nie udało, to teoria Mateusza z kolei, że jakby coś poszło nie tak i nie udało się zaszyfrować tej infrastruktury. No albo z kolei tutaj ten taki, jak to ładnie nazwać, dbanie o to, żeby o PR powiedzmy grupy przestępczej, że nie szyfrują szpitali, bo to zawsze były jakieś tam dosyć duże dyskusje. Nie wiem, jaki macie na to pogląd.
Mi się wydaje, że czegoś takiego jak honor w tych grupach nie ma.
No to są przestępcy, więc tam nie ma honoru.
Ja mam takie poczucie, dawno, dawno temu, jak były klasyczne egzaminy na studia, to na wydziale, gdzie pracowałem, pojawiał się zawsze przed rekrutacją taki gość, który chodził pomiędzy rodzicami, których dzieci pisały egzamin i mówił, że on za tysiaka pomoże się dostać, jak nie, no to oddaje tysiaka. I ci ludzie bardzo często przerażeni jakby wizją, że dziecko nie pójdzie na studia, dawali mu tego tysiaka i on nic nie robił. I jakby i tak wychodził całkiem do przodu z każdego takiego...
Słyszałem tą historię, ale to tak.
Tak, więc to istnieje szansa, że to jest trochę też ten scenariusz. Ale chyba się zgadzam z Mateuszem, że tutaj jakby nie zakładam jakiejś, nie wiem, empatii, odpowiedzialności społecznej, cokolwiek. Po prostu stwierdzili, a dobra. Jakby. To tak jak są takie czasami... firmy, które sprzedają podsłuchy. I idziesz do nich i oni mówią, że dobra, podaj numer telefonu, to my go zainfekujemy podsłuchem i jak coś znajdziemy, to ci damy te dane. A potem dzwonią do właściciela tego numeru i mówią, że ktoś chciał się zamontować podsłuch na telefonie, jak nam zapłacisz dwa klocki, to my
to
podsłuch usuniemy. To usuniemy. I mam wrażenie, że ci goście nic nie robią, tylko po prostu biorą po 2000 od obu stron tej rozmowy i są jakby do przodu, więc...
Sprytne. Właśnie jakby to jest dobry pomysł na biznes ogólnie.
Taka dobra życiowa rada. Tak. Jak kiedyś, nie daj Boże, będziecie mieli taką sytuację, typu, nie wiem, rozwód, cokolwiek, to instalowanie podsłuchu jest bardzo głupim pomysłem, bo to się bardzo szybko robią z tego bardzo poważne kłopoty, więc nieważne jak dowolny detektyw czy adwokat będzie sugerować, że może, to jest bardzo łatwo wpakować się w kanał.
Czyli Maciek, nie polecasz ogólnie?
Rozwodzenia się nie, zdecydowanie nie.
No dobra, lecimy dalej. Mateusz, twój temat, bo my się na tym kompletnie nie znamy.
Ja też nie, ale jakby...
Zrobiła się imba.
Dlatego mnie dziwi i chciałbym się na pewno dowiedzieć więcej, jak to przebiegało, jak to się skończy. No ale tematem wprowadzenia. W czwartek nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar podjął decyzję o tym, żeby odwołać prawie 100 prokuratorów na szczeblu rejonowym i okręgowym z prokuratury krajowej i 50 prokuratorów ze szczebla rejonowego na regionalny. Zostały tylko te delegowania z tego bezpośrednio z niższego na wyższy poziom. I samo delegowanie w prokuraturze to jest taki mechanizm, który tymczasowo pozwala przenieść jednego prokuratora do innej jednostki, również tej wyższego szczebla. No i dlaczego o tym mówimy? No, okazuje się, że odwołanie tych delegacji spowoduje, że Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji straci aż 6 z 10 obsadzonych tam prokuratorów. No i czym ten departament się zajmuje? No, jak wynika z jego nazwy, ma dwa główne zadania. Jeden to jest nadzorowanie największych, najpoważniejszych postępowań z zakresu cyberprzestępczości, no i rozwój systemów informatycznych. A tak mówiąc trochę bardziej ogólnie, po prostu cyfryzacja prokuratury. No i w tym na przykład istnieje taki system Proxys, w którym są digitalizowane jakby na przykład wszystkie akta z postępowań i które służy jako takie narzędzie analityczne dla prokuratorów. Przykładowo jeszcze kilka lat temu na przykład jeden prokurator nie miał szansy się szybko dowiedzieć, czy na przykład istnieje jeszcze jakieś postępowanie w Polsce na temat tego samego adresu IP albo tej samej domeny. No i jakby prace tego departamentu pozwoliły na to, że to jest już możliwe. No i odwołanie tych prokuratorów no, ewidentnie osłabią ten departament. Jakby ja z jednej strony rozumiem to, że nowe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości ma prawo jakby spojrzeć, że wszystkie te delegacje są nadal zasadne. Natomiast no, z tego samego komunikatu, który się pojawił w czwartek, wydaje się, że po prostu odwołano wszystkie. I nie wiem, na ile to ma sensu, czy jakby właśnie coś nam umknęło i są to jakieś polityczne szachy 5D, których nie rozumiemy. No bo jeżeli nie, no to trochę to jednak wygląda na taką odpowiedzialność zbiorową. No nie wiem, zobaczymy, czy faktycznie do tego dojdzie. A jeżeli tak, no to jak szybko Departament Cyber w Prokuraturze Krajowej się pozbiera?
A czy to nie jest takie działanie, jak tutaj przytoczę trochę taki przykład z ostatnich tygodni, jak z TVP na przykład, że po prostu wchodzimy, sprzątamy, A potem jakby rekrutujemy ponownie. No nie wiem, czy wiecie, jedna z pań pojawiła się znowu w TVP Info, która była w TVP Info za starych pasków, że tak powiem. I to też jakby wzbudza jakąś kontrowersję. No ale pytanie, czy to nie jest też taki element w prokuraturze? Najpierw sprzątajmy masowo, a potem róbmy interwiu, żeby tych ludzi odpowiednio ułożyć na stołkach.
Ja nie wiem, czy możemy sobie na to pozwolić. No to jest 150 prokuratorów na najwyższych stanowiskach, nadzorujących mega jakieś skomplikowane postępowania, czy właśnie odpowiadające za samą działkę tą analityczną, jeśli chodzi o te systemy cyber w prokuraturze. Nie wiem, no jakby myślę, że jednak wolałbym, żeby ktoś spojrzał indywidualnie na sprawę każdego delegowanego prokuratora, a nie robił tego masowo.
Ja zrobię mały disclaimer najpierw, bo już któryś raz się pojawiają tematy takie, które są mniej techniczne, bardziej polityczne i raz na jakiś czas ktoś gdzieś tam najczęściej na Twitterze zarzuca, że w ogóle po to o tym mówimy. I prawda jest taka, że pewnie byłoby wygodnie się tym nie interesować, ale ponieważ polityka interesuje się bardzo mocno tym, co my robimy, bardzo mocno wpływa na to, co nas dotyczy, to jakby się rzeczy musimy się tym interesować, czy chcemy, czy nie. To po pierwsze. Po drugie, ja rozumiem, że przychodzi nowy rząd i robi reorganizację różnych rzeczy. I nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, natomiast chciałbym, żeby to było lepiej komunikowane i żeby było to lepiej wyjaśniane, bo jeżeli tam są jakieś rzeczywiście magiczne szachy 5D, to byłoby fajnie wiedzieć, o co chodzi. Bo już widzieliśmy w poprzednich latach przypadki, gdzie podejmowano decyzje stricte polityczne, które rzutowały na chociażby bezpieczeństwo informatyczne kraju w jednym, drugim, trzecim obszarze, czy na przykład na oburzenie kadrowe tych procesów, bo ktoś komuś nadepnął na odcisk, albo ktoś gdzieś napisał jedno zdanie za dużo i ktoś zrobił screena i zaniósł hipotetycznie jakiemuś ministrowi. Więc to jest słabe. Znaczy ja myślę, że to jest taki temat, który będzie wracał i pewnie jakby jeszcze nawet jak my tu siedzimy, nie raz, nie dwa do tego wrócimy i będziemy się jednak pytali w ministerstwie dlaczego, bo to jest wątek, który nas interesuje. Znaczy ja bym chciał, żeby jednak w przypadku tych najbardziej poważnych śledztw dotyczących cyberbezpieczeństwa to w normalnej rzeczywistości to powinno być zrobione inaczej. To znaczy, jeżeli tam potrzeba rzeczywiście 10 prokuratorów, to powinno być ich zawsze 10, w sensie jak odwołujemy 6, to powołujemy 6, a nie robimy sobie jakiś wyłom. Zobaczymy, co się stanie po weekendzie, bo z tego, co wiem, to jest temat, którym się też i media zaczęły interesować i sytuacja jest rozwojowa, zobaczymy, co minister na ten temat powie, więc na pewno do tego wrócimy, ale jakby zgadzam się z wami, no takie wylewanie dziecka z kąpielą może się bardzo boleśnie zemścić.
To ja jeszcze dodam od siebie, że może po prostu nie ma innego wyjścia. Pamiętajcie, że jakby te niektóre piony i niektóre obszary w Polsce są dosyć mocno to uwiązane, że tak powiem. Może po prostu czasem nie ma innej możliwości, tylko ciąć, jak ktoś napisał, szybko i głęboko, a potem robić z tego coś normalnego, więc być może na przykład, jeżeli, bo to jest informacja z czwartku, być może kolejny tydzień przyniesie przywracanie dużej ilości osób na te stanowiska. Tego nie wiemy. Być może będzie komunikat, który wyjaśni, co się wydarzyło. Także to obserwujmy. Takie jest moje zdanie.
Tak, ja myślę, że należy pytać, a jak te odpowiedzi nie będą wystarczająco szybko i wystarczająco precyzyjne, no to jakby przez ostatnie 8 lat nauczyliśmy się bardzo skutecznie protestować i jakby wywierać presję tu, gdzie władza przesadza, więc myślę, że jakby obecna władza powinna mieć tego świadomość, że jakby te mechanizmy działają i nikt nie zapomniał po 13 grudnia, jak to się robi.
Więc myślę, że pamiętają i mają tą świadomość, ale no mówię, tak jak wydaje mi się w przypadku TVP tutaj to cięcie było zaplanowane i to tak miało wyglądać właśnie po to, żeby podcinać niektóre elementy.
Poczekajmy, co przyniesie tydzień. Myślę, że wrócimy do tego tematu w tą czy w inną stronę, bo to jest zbyt istotne akurat dla nas, żeby tak to sobie zostawić.
Tak jest. Także, drodzy słuchacze, będziemy do tego wracać. Za tydzień update. Lecimy dalej, bo jest dużo, mało czasu, a jeszcze mamy dwa tematy. Kolejny temat, który też wzbudza wiele dyskusji w internecie tak naprawdę, bo nikt do końca nie rozumie, jak to działa i jak to ma działać, czyli blokada PESEL-ów i ogólnie blokada PESEL-ów też w aplikacji mObywatel, bo się tam pojawiła. Jeżeli jeszcze nie jakby nie włączyliście tej opcji, to ja akurat polecam, bo odblokowanie trwa chwilę, a zablokowanie oczywiście to będzie działać dopiero bodajże od czerwca, no ale też pozwoli wam na, powiedzmy, śledzenie tego, co się dzieje z waszym PESEL-em, a przynajmniej oficjalnie. No i pojawiły się dyskusje, w sensie, czy to nie jest, nie będzie punkt wyjścia, że jeżeli ktoś sobie zablokuje PESEL, a jednak jakaś firma udzieli pożyczki na ten tak zwany PESEL osobie, która się podszywa, to czy to nie będzie jakaś karta przetargowa, że ta blokada PESEL-u była lub jej nie było i wtedy to jakby jest dużo takich niewiadomych, czy to nie będzie używane w sprawach, gdzie komuś po prostu ukradziono pieniądze albo tożsamość.
Znaczy, dokładnie jest ten mechanizm. W sensie, no jeżeli ktoś, kto daje tą pożyczkę, czy tam wystawia ten dokument notarialny i nie sprawdził tego, że ten PESEL był zastrzeżony, no to jakby jest tutaj jego odpowiedzialność, bo miał to zrobić.
Z drugiej strony, no w ogóle... nie, ja mówię o drugą stronę. W sensie, jeżeli tak udzieli komuś pożyczki, a osoba nie miała włączonej blokady, o może w ten sposób. W sensie, czy to nie będzie odbierane jako problem po stronie użytkownika, że w sumie się nie zablokował, tak? Nie dba o swoje bezpieczeństwo.
Raczej nie, bo w tych wszystkich przepisach, które istnieją teraz, mówi się o rażącym niedbalstwie ze strony użytkownika, więc... niekorzystanie z jakiegoś opcjonalnego mechanizmu raczej nie będzie tutaj argumentem na to, że ktoś, no nie wiem, nie powinien odzyskać tych pieniędzy czy coś takiego. A swoją drogą, tak, jakby po pierwsze jakby to zacznie w ogóle działać od 1 czerwca, bo jakby wszystkie podmioty, które faktycznie będą te weryfikacje przeprowadzać, to muszą się zintegrować z tymi systemami, sobie procesy na nowo ułożyć i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, znaczy inaczej, zastanawiam się, czy nazwa tego feature'u, czyli zastrzeżenie PESEL-u w ogóle jest właściwa i czy to trochę nie wprowadza zamieszania, czy takiej no, ogólnej niewiedzy na temat tego procesu. I tak jak sobie sam o tym myślę, to okej, PESEL tutaj tak naprawdę jest tylko daną, którą identyfikuje danego człowieka i tyle. Jakby to nie jest zastrzeżenie PESEL-u, no bo on, nie wiem, no po prostu sam PESEL w sobie nie ma jakiejś supermocy, no po prostu identyfikuje człowieka i tak dalej. Natomiast to, czym jest ta blokada, to ja sobie tak ją myślę, że to jest blokada czy zastrzeżenie wykonywania ważnych czynności. Czy to właśnie czynności brania pożyczki, te które, czynności, które kończą się jakimiś dużymi konsekwencjami prawnymi czy finansowymi. Natomiast nie wiem, czy no, zastrzeżenie PESEL brzmi prosto, więc może spoko, że tak zostało.
Przede wszystkim... Nie znam sytuacji, gdzie można wziąć na kogoś podwyżkę, pożyczkę, znając tylko PESEL. Jakby to też trzeba chyba się z tym mitem trochę rozprawić, bo nie ma czegoś takiego jak pożyczka na PESEL. Przynajmniej ja nie słyszałem.
Tak. No i też jakby po pierwsze bardzo dużo PESEL-i jest dostępnych w internecie, no bo w KRS-ie są i tak dalej. To pewnie kilkaset tysięcy osób po prostu musi mieć swoje PESEL-e widoczne w internecie. No nie wiem, mieliśmy wyciek, co chwilę mamy wycieki jakichś tam PESEL-i, no i jakby wcale nie mamy masowych fal brania kredytów na te osoby. Więc no trochę ten PESEL, nie wiem, może trzeba odczarować, czy coś takiego. A sama usługę bym jako tą usługę, o tutaj na czacie propozycja, że może zastrzeżenie tożsamości, czy coś takiego. Jakby ja bym to dalej rozbudowywał o kolejne usługi. I z drugiej strony kolejne usługi, a z jeszcze innej być może nie zastrzeżenie, a może po prostu coś w stylu podwójne uwierzytelnianie, że nie wiem, w momencie, kiedy ktoś będzie chciał wymienić nam kartę SIM albo wziąć pożyczkę, to może po prostu w mObywatelu pojawi się monit o zatwierdzenie takiej czynności. Może w tym kierunku bym szedł. Ale generalnie sam pomysł mi się bardzo podoba.
Pomysł jest fajny i ja trochę traktuję to jako taki big. W sensie, bo wraz z zastrzeżeniem lub brakiem zastrzeżenia PESEL-u macie też możliwość zobaczenia historii tego, kto ten PESEL pytał i w jakim celu. Więc ja bym to traktował trochę też jako informacja dla użytkownika, że ktoś jednak operuje na tym PESEL-u. A z drugiej strony nie wiem, jak będzie dalej to wszystko ogarnięte, jeżeli chodzi o regulacje prawne, bo dałoby się z tego zrobić coś fajnego. W sensie, jeżeli obije się to dobrze regulacjami prawnymi, że wyłączy się, nie wiem, wszystkie firmy pożyczkowe muszą weryfikować, nie może się zdarzyć sytuacja, kiedy jakby nie ma tej weryfikacji, no to wtedy też trochę fraudów odejdzie nam, tak? No bo jakby będzie z automatu uznane, że jeżeli firma nie zweryfikowała takiej, nie wykonała takiej czynności, no to jest jakby sama sobie winna, no to już...
Ja myślę, że tutaj, znaczy zgadzam się na pewno, że to jest krok w dobrą stronę, tylko rzeczywiście to jest początek, a nie jakby docelowe rozwiązanie problemu, bo też no nie przesadzajmy, same PESEL-e. Ja bym chciał zobaczyć taki incydent, gdzie faktycznie zrobiono jakby dużo złych rzeczy, mając tylko dyspozycji PESEL.
To od razu jakby też ciekawy komentarz, w sumie umowy można próbować podpisywać, mając czyjś PESEL i fałszując podpisy, tak?
No tak, to jest przestępstwo, jakby wiesz, bo to my też pamiętamy, że to nie jest tak, że to się nagle magicznie czyni ilegalnym. Więc jest jeszcze jeden problem, to znaczy to są takie rzeczy, które wbrew pozorom jakoś może powinny być standardem, bo ja bardzo często widzę jakieś takie przekręty czy skamy robione na przykład na osoby starsze czy na osoby mniej świadome jakby technologicznie i w tym momencie ci ludzie często dowiadują się po iluś miesiącach, jak nie po kilku latach, że właśnie na przykład ktoś założył na nich konto na słupa i właśnie używa ich konta do prania pieniędzy albo cokolwiek w ten deseń. Więc tutaj bym nie zakładał, że sam PESEL rozwiąże problem. To jest jedna rzecz, a druga, no jednak pamiętajmy, że blokada czy nie blokada, jak przestępca ma dane z wycieku, to on i tak się nimi będzie posługiwał. Więc tutaj nadal będę wracał do tego, że poza ewidentnie dobrym pomysłem należy budować świadomość, edukować ludzi, tłumaczyć im, jakie to generuje zagrożenia, jakie to generuje ryzyka, bo no to jest na przykład ten skam z lewymi rekrutacjami, gdzie dostajecie propozycję pracy, macie tylko tam przejść rekrutację, ta rekrutacja często jest dwoma, trzema telekonferencjami, żeby jakby jeszcze cię uwiarygodnić, a na końcu musicie zapłacić złotówkę na jakieś konto, żeby zapłacić za znaczek, to dostaniecie dokumenty do podpisania. I ktoś na wasze dane otwiera sobie konto w banku, wy przelewem potwierdzacie, że wy to wy i to przez lata działało. Z tego, co ktoś mi opowiadał chyba z KNF-u, to takie rzeczy zaczęły być blokowane pewnie półtora, dwa lata temu. Ale to przez lata...
Nadal da się założyć konto przelewem na złotówkę.
Ale tylko raz. Jest to zlimitowane teoretycznie. Z drugiej strony jeszcze jeden case, bardzo ciekawy, bo mało kto pamięta, ale była kiedyś modyfikacja, jeżeli chodzi o same przelewy, o komunikaty przelewów, że w przelewie teraz też wraz z przelewem w komunikacie jest numer PESEL zawarty. To tak jakby taki case. Mhm. Więc tu też można wykorzystywać ten mechanizm blokady do pewnych miejsc, takich właśnie jak przelewy chociażby.
A co do jeszcze tego komentarza, że liczba fraudów się nie zmniejszy, bo włączy to tylko promil użytkowników, no to może pomyślmy, czy nie włączać tego z defaultu. Będzie. Na przykład osobom, które kończą 18 lat. Po prostu.
Wiecie co, ale to nie chodzi o to, żeby liczba fraudów się zmniejszyła lub zwiększyła, tylko to jest kolejny mechanizm, który... Nie mówię tutaj do nas, tylko odnoszę się do komentarza, że to jest kolejny mechanizm, który podnosi poprzeczkę przestępcom. Oczywiście liczba fraudów, zamkniemy jeden scenariusz, pojawia się następny, ale to zamykajmy te drogi i możliwości, żeby utrudnić przestępcom i tyle.
Tak, tylko jakby to miejmy jeszcze świadomość, że bardzo często te fraudy to jest taki bardzo, bardzo entry level, jeżeli chodzi o świadomość użytkownika. Czyli ja od wakacji nie było chyba miesiąca, żebym nie miał przynajmniej jednego zgłoszenia od kogoś, kto dał się nabrać na lewe inwestycje na WhatsAppie. Czy dostajesz na WhatsAppie wiadomość, hej, jest fajna opcja inwestycyjna, może wpłacisz 10 koła? I ludzie się na to nabierają. Czy wpłacają kasę, przelewają krypto i są potem zdziwieni, że ktoś ich oszukał.
A to dzisiaj ty tak do mnie wysyłałeś.
Przelałeś?
Jeszcze nie, ale dobrze, że to mówisz.
To przelej.
To już za późno.
Ostatnio byłem na jakimś spotkaniu, gdzie ktoś tłumaczył, że inwestycje w krypto mają tą przewagę nad giełdą, że tam się zawsze zyskuje. I uważam, że jakby selekcja naturalna to jest coś, co... jest.
Ale Maciek, to o czym mówisz, to tylko jakby potwierdza to, że jakby... miejsc, w którym można oszukać człowieka jest o wiele więcej niż i niekoniecznie muszą jakby dotykać tego PESEL-a, tak, ale jakby dobrze, że to się pojawiło. Teraz czekamy na obudowanie tego feature'a trochę szerszym wachlarzem różnego rodzaju wajch bezpieczeństwa w różnych procesach i wtedy jakby zobaczymy.
Od zeszłego tygodnia można zastrzec PESEL w M-Obywatelu. Wcześniej trzeba było zrobić to na stronie, teraz można już w aplikacji.
Jeszcze nie wiem, Mateusz, ty pewnie będziesz wiedział, jak działa interfejs od strony zapytania o status takiego PESEL-u. Co on zwraca? Czy tutaj nie będzie jakiegoś breachu, jeżeli chodzi o nie wiem, macanie użytkowników, czy taka osoba żyje, nie wiem, wygeneruje sobie z generatora PESEL-e i zacznę po tej bazie stukać.
Nie wiem, ale zgaduję, że jeżeli robi to co i robi to jak podobne inne systemy, to jest osobny VPN, certyfikaty, logowanie zapytań i tak dalej, więc nadużycia być może się jakieś pojawią, ale raczej nie sądziłbym, żeby to była jakaś masowa skala. Tak jak był incydent z tym, że w biurach komorniczych były nadużywane te dostępy, ale to jakieś incydentalne przypadki.
Dobrze, dobrze wiedzieć.
Ale wiecie co, to jak się popatrzy na to, jak PESEL jest używany, to świadomość tego z jednej strony, że PESEL jest problematyczną daną, rośnie, a z drugiej strony jest masa miejsc, gdzie nadal wszyscy mają to w nosie. I wystarczy przejść się w jakichś mniejszych miejscowościach po urzędach i ja już lata temu pamiętam, w jakimś urzędzie miasta pojechałem coś załatwić i była karteczka, że tam osoby, które coś tam, imię, nazwisko, numer PESEL, to tam odbierają dokumenty w jakimś pokoju, a osoby, imię, nazwisko, inny numer PESEL w innym pokoju. Więc
ja z drugiej strony będę jakby cały czas cisnął, że PESEL to nie jest żadna dana wrażliwa. No, i jakby oparcie procesu o PESEL jest niewystarczające. Dowolny PESEL, jaki by to nie był, jaki by to nie był proces, to po prostu jakby to nie jest tak, coś unikalnego.
Problem PESEL się rozwiąże w momencie, jak po prostu przestaniemy używać PESEL-u jako danej uwierzytelniającej i tyle.
Tak, tak, dokładnie, bo to jest na przykład głupie, że wysyła ci bank dokumenty, które są zaszyfrowane tajną daną twoim PESEL-em.
Teraz już na szczęście banki przechodzą do hasła ustawionego w panelu.
No parę lat im to zajęło. Niektórym jeszcze jakby cały czas te procesy są tworzone, ale no, tak, miejmy nadzieję, że to się zmieni. Z kolei inni dostawcy, nie tylko banki, cały czas używają PESEL-u albo daty urodzenia. No, to jakby.
Mnie zachwyca, bo na przykład City cały czas wysyła raz w roku płytę z informacjami na temat zmian w cennikach. Ja tak w sensie, co ja z tą płytą zrobić, bo
ani nie mam... Maćku, to jest trwały nośnik. Nie wiem, czy pamiętacie taki case, jak trwały
Ale to przecież blockchain miał to zastąpić.
No ale właśnie widocznie jeden z banków podjął decyzję, że trwałem, bo jak wdrażali, banki wdrażały trwały nośnik, to dużo banków robiło masowo, wypalało płytki i wysyłało regulaminy, bo takie były regulacje i to był trwały nośnik, to była ta płyta CD, no nie wiem na ile on jest trwały.
Nie jest.
A z drugiej strony rozwiązanie, że dostajesz SMS-em SH256 dokumentu i możesz sobie to sprawdzić, no to wyobrażam sobie, że pani Teresa lat 78 się trochę przestraszy, bo dostaje jakiś kawałek znaczków i co.
Była jakaś próba ucywilizowania tych blockchainów i tych regulaminów, zmian cenników, ale chyba przeminęło jak inne buzzwordy.
Tak, ja sobie jeszcze wyobrażam w ogóle jakby tak z głowy teraz szyję, że w aplikacji z funkcją blokady PESEL-u też można tego PESEL-u używać jako MFA w sumie w aplikacji M-Obywatel. Akceptować jakieś rzeczy chociażby bazując na PESEL-u, ale to jakby na razie jeszcze nie mam na to use case'u, więc wymyśliłem to właśnie. Także Ministerstwo Cyfryzacji, jak coś wymyślicie, to przyjmę każde pieniądze za to. Pomysł był mój. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, bo czas nas goni. Blokada PESEL była, no i teraz nowy minister cyfryzacji. Słuchajcie, czy minister cyfryzacji powinien wiedzieć, co to BT Byte? Jak myślicie? Jaka jest wasza ocena tej sytuacji? Bo był jakaś
Ja myślę, że jednak powinien, no to jest tak bardzo podstawowa wiedza z informatyki, że jednak powinien wiedzieć. No nie wiem, no jak ktoś kupuje usługę internetu, no to może się czasem zastanawiać, o co chodzi w tych megabitach, megabajtach i wtedy się już dowiaduje. Tak generalnie, patrząc na cały rząd, na poszczególne stanowiska ministerialne, w sumie nie wiem, dlaczego tak jest, ale oczekuje się, że na niektórych stanowiskach to muszą być w miarę eksperci, a na niektórych to mogą być nie eksperci, politolodzy i tak dalej. Ja nie wiem, no jakby ministrem sprawiedliwości, gdyby został nieprawnik z wykształcenia, to zaraz podniósłby się raban, że jak to możliwe. Ale z drugiej strony, czy jednak... Ale z drugiej strony, czy jednak potrzeba tego, żeby miało wykształcenie kierunkowe minister na swoim stanowisku, no nie wiem.
Wiesz co, ja myślę, że mamy w Polsce dużo absurdów w tym wątku. Jak kogoś ominęła dyskusja, to ostatnio ktoś dostał jeszcze za poprzedniej ekipy stanowisko w jakimś transporcie autobusowym i na pytanie, że przecież nie ma zielonego pojęcia o transporcie, ktoś odpowiedział, przecież jeździ autobusami, więc jakby zna się na tym. Ale tak poważnie. Absurd w Polsce polega na tym, że najpierw jesteś na uczelni magistrem, doktorem, robisz habilitację, jesteś profesorem, jesteś jakimś mega wymiataczem od, nie wiem, fizyki kwantowej, biologii molekularnej, cokolwiek, i w pewnym momencie mówią, a teraz zostaniesz dziekanem, będziesz zarządzał. Nieważne, że nie masz zielonego pojęcia o zarządzaniu ludźmi, zajmowałeś się tylko i wyłącznie jakimiś tam robaczkami albo kwarkami, teraz będziesz menadżerem. I będziesz zarządzał finansami, przetargami, problemami z ludźmi i masą innych rzeczy, do czego cię nie przygotowywaliśmy przez ostatnie lata. Albo na przykład pracujesz w szpitalu, jesteś lekarzem, jesteś świetnym chirurgiem przez 30 lat, więc to teraz będziesz robił, będziesz zarządzał ludźmi i organizował finanse szpitala. No i generalnie mamy to, co mamy. To po prostu bardzo często nie działa. I ja rozumiem, redaktor Lubecka lubi takie, jak zobaczycie wywiady, które ona robi, to ona uwielbia takie właśnie zagrania typu ilu jest posłów w Sejmie albo ile bitów ma bajt. I oczywiście chciałbym pewnie zobaczyć ministra, który zapyta, a na jakiej architekturze, proszę pani, bo to by... Tak. Chciałbym też zobaczyć redaktor Lubecką, która tłumaczy, co to jest moc fantomowa w mikrofonach. Ale bez złośliwości. Ja mam inny problem chyba z tym wszystkim. To znaczy, my nie będziemy mieli ministrów, którzy są ekspertami od wszystkiego, bo to jest za szerokie, bo w tej cyfryzacji mamy... To było widać na tym wysłuchaniu publicznym, które ministerstwo zrobiło zaraz przed świętami. Tam pojawiały się tematy od sasa do lasa. Byli taksówkarze, którzy mówili coś na temat dostępu do usług elektronicznych, było o AI-u, o Chinach, o security, o wykluczeniu cyfrowym, o przemocy w sieci, o seniorach. Jakby to pytanie, jakie wykształcenie kierunkowe ma mieć minister? On ma być od cyber, czy on ma być od telekomunikacji, czy on ma być jeszcze od czegoś innego? To jest jakby za duże spektrum. Pewnie fajnie by było, żeby ktoś takiego ministra zbriefował, żeby on jednak ogarniał te rzeczy. Dla mnie dużo większym problemem było to, że minister niespecjalnie rozumiał, jak działa numer 8080. To jest dla mnie realny problem. I to też nie dlatego, że on ma to rozumieć, bo to jest dla niego jakoś kluczowe, tylko to jest akurat taka rzecz, którą powinien promować. A ciężko się promuje rzeczy, których się nie rozumie. I słuchajcie, to też jest tak, że w czasie wywiadu dostajesz takiego strzała, bardzo często trudno się ogarnąć, jakby ja znam masę ludzi, którzy w takich wywiadach polegli właśnie dlatego, że takie złośliwe pytanie ich wysypuje, bo nie byli na to przygotowani. Jakbyś ich zapytał na spokojnie, to ci odpowiedzą oczywiście, bo to jest w miarę oczywiste, a gdzieś tam w nerwach, w stresie mediów to nie zawsze tak działa. Natomiast to jakby jest wątek tego bitu, bajtu i tak dalej. Natomiast w wątku no jednak rozumienia, jak działa 8080, to byłoby fajnie, żeby minister to po prostu wiedział, bo to jest taka jedna z rzeczy, która jest flagowym tak naprawdę produktem i trzeba to promować wszędzie, bo to po prostu przekłada się na zupełnie inne funkcjonowanie potem społeczeństwa.
Jeżeli ja mogę wskoczyć, bo będę trochę grał adwokata diabła, bo mówimy o ministrze, który ma pod sobą ludzi i firmy i jakby piastuje urząd. I ja jestem raczej... Wiem, dlaczego, znaczy mogę sobie wyobrazić, dlaczego on niekoniecznie musi znać różnicę między bitem a bajtem, bo on nie jest od tego, panowie. Uh-huh. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w organizacji, dużej korporacji, idziecie do prezesa tej organizacji i mówicie, no dobra, no to teraz misiu drogi, gdzie kliknąć w AIDzie, żeby mi się tam coś zdeasemblowało. I oczekujecie jako ludzie zajmujący się technologią, że ktoś będzie znał chociaż minimalny poziom waszej wiedzy. To tak nie działa. W sensie ci ludzie są od czegoś innego, oni mają was od tego, żebyście robili robotę. To ty, żebyście wy wiedzieli.
Nie dzwonisz do prezesa telewizji, czy telewizor nie działa, bo to chyba jest ten model, który był promowany ostatnio.
Nie, znaczy, nie, ale, nie działa.
Słuchajcie, nie idźmy w skrajności. Jakby skróty klawiaturowe w AIDzie to jest już mega zaawansowany poziom. Różnica między bitem a bajtem to jest, wydaje mi się, że jednak taki poziom, który pokazuje, czy ktoś się interesuje informatyką, czy nie. Na takim poziomie bardzo elementarnym. I oczywiście, że nie dyskwalifikuje ministra to, że on nie wie tego, natomiast jest, wydaje mi się, że podejmuje bardziej lepsze decyzje jednak, jeżeli ta wiedza jest szeroka, albo przynajmniej próbuje się uczyć. Znaczy, więc to mówię, nie dyskwalifikuje, ale byłoby bardzo fajnie, jakby jednak takie rzeczy wiedział.
Ja wydaje mi się, że dać mu szansę. W sensie on ten urząd piastuje od niedawna. To nie jest tak, że jakby prawdopodobnie słuchając nas, pozdrawiamy, jeżeli słucha, albo będzie słuchał, albo też mając tego typu wpadki, to są wpadki, które są medialne, ja myślę, że zaraz on nadrobi te braki. Zgadzam się, Maciek, z 80-80, to jest PR-owa wpadka, bardziej niż techniczna, bo jednak piastuje urząd, jest fajna funkcja, którą powinien promować, to też powinien ją rozumieć, ale tutaj wydaje mi się, że to jest bardziej zadanie teraz CERT-u Polska, żeby po prostu przekazać odpowiednie informacje i ministra nauczyć, jak ma o tym mówić i tyle.
My nie możemy zakładać, a wiecie, bo to jest chyba w ogóle taki problem socjologiczny, że my jeszcze teraz nam się ta droga do polityków skróciła, to znaczy jak nam się coś nie podoba, co robi polityk, to możemy go zbesztać na Twitterze i jakby uważamy, że on jest gdzieś tam na wyciągnięcie ręki. Tylko prawda jest taka, to ciągle są ludzie, którzy się nie muszą znać na wszystkim. No ja patrząc na to, co robię w pracy, mam ludzi, którzy znają się na innych rzeczach niż ja i jakby na tym polega jakieś tam budowanie zespołu. Minister też ma wiceministrów, deleguje te kompetencje. Ja mam w ogóle taki problem, że my ciągle zakładamy, że w Polsce jest jakiś taki kult znania się na wszystkim. I ja bym, nie wiem, jak będzie mnie boleć noga, to jednak wolę pójść do lekarza, który zajmuje się tylko tym, a nie jest takim generalnie ogarniaczem od wszystkiego, bo to po prostu nie działa. I tak samo nie mam problemu z tym, że minister nie wie, ile bitów ma bajt. Natomiast pytanie, co wyjdzie potem w praniu, to znaczy kogo on sobie weźmie do wątków, które są dla mnie istotne, z kim będzie chciał pracować, kogo zdanie będzie brał pod uwagę i tak dalej, bo to jest kluczowe. I tutaj akurat uważam, że jest jakiś mały powód do optymizmu, bo rzeczywiście póki co wygląda na to, że zwracanie uwagi na pewne problematyczne czy niespecjalnie przemyślane zachowania działa i jakby ekipa rządząca chyba na to będzie reagować. Zobaczymy, jak będzie potem. No to jest za krótko, żeby wyrokować.
To jest. Także 80-80. Pamiętamy, co to jest. Wysyłamy tam lewe SMS-y, CERT Polska ogarnia. A resztę poczekajmy, zobaczmy, jak sobie minister będzie radził. Będziemy go cenzurować, w sensie obgadywać tutaj, cenzurować też, recenzować i obgadywać podczas rozmowy kontrolowanej.
To jak w mapetach tych takich dwóch gości na górze, takich złośliwych.
Tak. Tylko tu jeszcze mam Mateusza mamy, więc jakby musimy go gdzieś domalować w tych mapetach.
Ja właśnie zobaczyłem, że to zdjęcie, którego użyłeś, Adam ma 12 lat. Więc muszę sobie zrobić nowe zdjęcie, na którym wyglądam do ludzi.
Tak, ale to moje, które użył, ma 10.
Słuchajcie, takie zdjęcia mi daliście do rozmowy kontrolowanej, więc jakby to jest wasza wina.
Nic dacie nie lepsze.
Dałem. Słuchajcie, dacie lepsze, zrobię lepiej. Moi drodzy, mamy jeszcze Others, chociaż już dobijamy do końca, już przekroczyliśmy czas, ale na szybko możemy przelecieć przez tematy, które mamy dodatkowo. Myślę, że kluczowe, czyli Mandiant, możemy dwa słowa o tym. Maciek, chcesz coś powiedzieć?
No właśnie, bo my się śmiejemy, że minister cyfryzacji niewiele jest bitów w bajcie, a Mandiantowi przejmują konto na Twitterze i to zdaje się z włączonym 2FA, więc albo tam jest jakiś bardzo, bardzo duży fuck up, albo jednak Twitter dał ciała. Tak jak swojego czasu Facebook miał takie problemy, że nagle ludziom ginęły konta z włączonym 2FA.
Więc... A też często się zdarza z tym przejęciem kont, które mają włączone 2FA, a to na YouTubie bardzo ładnie widać, jak bardzo popularne profile nagle zaczynają puszczać streamy o kryptowalutach. I to są bardzo często złośliwe rozszerzenia do przeglądarek, które po prostu w kontekście już zalogowanej sesji robią jakieś tam zmiany. Więc możliwe, że to było coś takiego.
Znaczy osoba, która skradła to konto, dała hint, publikując informację, żeby spojrzeli w bookmarki, więc zobaczymy, może Mandiant opublikuje. W sumie powinien jako tak dać, że tak powiem, przykład innym firmom opublikować.
To tak, dobra. Okej, to są dwie takie rzeczy. Jedno to właśnie to rozszerzenie do przeglądarek, a drugie te bookmarki. I to też na Facebooku było kilka takich kampanii, nawet w Polsce, że jakby była... nakłonienie użytkownika do tego, żeby przeniósł link na bookmarksy i wtedy, jeżeli ten bookmark się kliknie, to on ma wtedy kontekst już taki nieograniczony jakby do tej strony i też te zmiany może robić. No to faktycznie, jakby jeżeli sam sprawca powiedział, że to bookmark, no to pewnie to był bookmark.
No, czekamy na podsumowanie od Mandianta. W sumie no, trochę, że tak powiem, słabo wyszło Mandiant, firma duża, w sumie Google, od Threat Intela, Incident Response między innymi i stracili dostęp.
Ale znów marketingiem pewnie zajmuje się osoba, która się nie zna na...
Lub też firma. Cyberze. No ale tak. Wpadka wizerunkowa zaliczona na początku roku. A co dalej? Orange?
Orange, ale hiszpański Orange, żeby nie było.
Hiszpański Orange, żeby nie było.
Tak,
nie
nasz Orange. Tak. Hiszpańskiemu Orange'owi pociekło konto do RIPA i ktoś sobie zaczął zarządzać w RIPie adresacją należącą do Orange'a. I jak się okazuje, to tym razem po prostu był wyciek z jakiegoś stealera. I patrząc na to, jakie są potencjalne konsekwencje tego, no konsekwencje są gigantyczne, już pomijając jakby kwestię tego, że adresacja IP jest takim nowym bitcoinem, bo to są jakieś gigantyczne pieniądze /24, chyba 40 parę tysięcy minimum za sztukę. Natomiast RIPE to jest w ogóle taki bardzo ignorowany temat, bo to ich hasło w ogóle do RIPE'a było jakieś bardzo śmieszne.
RIPE admin.
Tak, coś takiego. Ale w RIPE miałem jeszcze jeden problem, bo ja kiedyś zacząłem tak przeglądać, co ja widzę w RIPE'ie. I widziałem w RIPE'ie bardzo dużo dostępów do różnych organizacji, z którymi na przykład od 15 lat nie miałem żadnej relacji. I dalej miałem dostęp do ich adresacji w RIPE i mogłem robić z tą adresacją, co mi się żywnie podoba, więc jakby jest gdzieś granica między zaufaniem a nonszalancją i chyba to jest właśnie ten case.
Mi się marzy, żeby powstało, nie wiem, na przykład jakiejś nowelizacji albo KSC, albo być może prawa telekomunikacyjnego, żeby pojawił się obowiązek trzymania aktualnych danych w RIPE, a w szczególności adresu do Abuse'a. Bo to jest podstawowe narzędzie, z którego my korzystamy, wysyłając jakieś tam powiadomienia. No i po prostu bardzo często te dane nie są aktualizowane, albo jest jakiś jeden adres na 100 tysięcy adresów IP i nikt go nie czyta. Więc to jest coś, co chciałbym, żeby się zmieniło.
Wiesz co, jeszcze zrobię jeden komentarz, bo haseł do RIPE'u w tych różnych wyciekach ostatnich było dużo. I jakby może nie wchodząc w szczegóły, taką dużą paczkę do RIPE'u wysłałem, żeby może jednak odezwali się do właścicieli tych kont, że hej, mi się wasze hasło lata po sieci. Więc ciekawe, co RIPE w tym zrobi, no bo pewnie koszernie to powinien tym ludziom poblokować konta i wysłać link do resetu hasła, a jak to wyjdzie w praktyce, to cholera wie. Natomiast to rzeczywiście pokazuje, że możecie mieć bardzo wysublimowane security, naklikane masę rzeczy, a na końcu macie RIPE, który... Mam wrażenie, że od lat 90., kiedy zacząłem go używać, jakoś bardzo się nie zmienił, jeżeli chodzi o ergonomię użycia. Więc tutaj widzę pewne problemy.
No cóż, nie pierwszy i nie ostatni incydent. Więc lećmy dalej do śmieszniejszych rzeczy, czyli próby DDoS-ów. Też o tym rozmawialiśmy. W sumie nie wiemy, po co oni DDoS-ują, czyli te wszystkie kampanie no-name'ów i DDoS-i, czy zwał jak zwał. Próbują wyłączać jakieś usługi, ale to jakby od początku, chyba trochę nawet wcześniej, przed inwazją Rosji na Ukrainę się zaczęło. No i tak DDoS-ują i to już staje się trochę nudne chyba.
Tak, bardzo ciekawe było to, że faktycznie w środę był atak na polskie domeny, natomiast było ich tak dużo, że no efektywnie nie dało się zrobić dobrego ataku na nic, no bo jak jest podanych 40 domen, no to ten atak będzie dość mocno rozproszony i w sumie nie uda się. Natomiast to, co cieszy mnie, to chyba nie widziałem żadnego newsa o tym, że znowu Rosjanie zaatakowali polską infrastrukturę, więc skoro... Polskie media nie zauważyły, to chyba nie miało efektu.
Ja myślę, że te ataki, no trzeba, przynajmniej DDoS-y już, to trzeba to ignorować i nie robić im rozgłosu, bo to tak naprawdę jakby nie ma żadnego sensownego skutku. No, oni się strasznie tym jarają gdzieś tam na tych telegramach i tak dalej, że uwalili jakąś infrastrukturę na 3 minuty. No, i tutaj wielka Rosja, czy tam co oni tam sobą reprezentują. Więc wydaje mi się, że największym jakby dobrą rzeczą, którą możemy zrobić w Polsce, to po prostu tym nie mówić, olać ich po prostu i tyle. Nie dolewać tej benzyny do...
Tak, zwłaszcza, że to jest bardzo medialne, ale tak naprawdę to jest trochę no, bez znaczenia. No, tych DDoS-ów są gigantyczne ilości. I oczywiście poza takimi DDoS-ami, gdzie nagle na przykład szkielet jakiegoś operatora się wysypuje, to też bardzo często na etapie chociażby węzłów wymiany ruchu ten ruch jest ucinany, bo ktoś właśnie widzi, że idzie jakoś dużo ruchu do konkretnego sajta, więc po prostu to tnie dużo wyżej u operatora. Więc to 10-15 lat temu pewnie był większy problem, bo to sobie nie umieliśmy z tym radzić, natomiast myślę, że w kontekście zwalczania DDoS-ów to akurat jesteśmy bardzo, bardzo do przodu. Więc ja bym się tutaj jakoś bardzo nie martwił i zgadzam się, no nie nagłaśniajmy tego, znaczy nie publikujmy bez przerwy tych informacji, że nie wiadomo jak bardzo jesteśmy super, bo zablokowaliśmy kolejnego DDoS-a, bo to jest trochę bez znaczenia.
No tak samo bez sensu jest publikowanie, tak jak mówię, informacji, że tu kolejny atak, Rosjanie atakują, wyłączyli coś tam, no bo tak jak mówię, no wyłączają na parę minut, nie ma to jakiegoś efektywnego wpływu na infrastrukturę. Oni potem
bardzo sobie... mi się podoba, jak udało im się faktycznie zablokować stronę metro.waw.pl, czyli stronę metra warszawskiego, to jest VPS na OVH. No i faktycznie strona padła, no i tam oczywiście na telegramie wyłączyliśmy metro w Warszawie.
No właśnie.
Nie wiem, czy kiedyś byliście na stronie metro.waw.pl.
Nikt nie zauważył.
Jakby nie ja wiem, czy autentycznie kiedyś jakby... Tam nie ma rozkładów, nie ma informacji o biletach, nie ma nic. Tam jest informacja o tym, jakie pozwolenia na budowę zostały wydane przy budowie kolejnego odcinka, no ale chwalili się, że wyłączyli metro.
No czyli taki skuteczny atak, którego nikt nie zauważył.
Pamiętacie stronę MPO w Warszawie, gdzie była piosenka o śmieciareczce?
To strasznie dawno temu było, Maciek.
No tak, ja te studiach byłem 20 par lat temu, tak, dokładnie. I jakby tą stronę skakowali, to już się martwił.
To już nie pamięta. No kiedyś te defacy były no, całkiem zabawne, to nie było, wiesz, żeby zransomować wszystko, tylko heheszki były, nie? To tepsa, gumisie i tak dalej, to kiedyś to było zabawne, a teraz...
No, łączy nas coraz więcej, tak.
Ja jeszcze internetu nie miałem wtedy.
Ach, tak. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć już tą zabawę, godzina 7, a myślę, że to już wystarczy na dzisiaj. No, widzimy się za tydzień, chyba nie ma żadnego święta, więc pewnie będziemy się widzieć za tydzień. Zobaczymy w jakim składzie, zobaczymy czy wszystkich uda się zapędzić. Jak widzicie, Adam jeszcze się nie pojawił, ale może kiedyś wróci z tego urlopu. No i cóż, widzimy się w 137 odcinku Rozmowy Kontrolowanej. A panom bardzo dziękuję za dzisiejszą pogadankę.
Dziękujemy. Dobrej nocy wszystkim.
Trzymajcie się. Nie ma Stefana, bo siedzi na półce, mój kot się nim bawi, także dzisiaj Stefana nie będzie. Pa!
Pa!
Rozmowa kontrolowana.